Pomysłowy Włodzimierz.
Dzisiaj historia, która mnie bardzo zafascynowała, bo to w szkole będzie wykład, prelekcja, spotkanie z panem, a trochę kosmologiem, ale bardziej filozofem przyrody.
Tak, filozofem przyrody, doktorem Łukaszem Lamrzą, pochodzi z Krakowa, pisze sporo książek, też publikuje prace naukowe w Tygodniku Powszechnym, w takim dodatku naukowym do Tygodnika Powszechnego, no i udało się go zaprosić do
jakiej szkole takie rzeczy organizują? Czyli nasz gość organizuje nauczyciel fizyki.
Fizyki, tak. Maciej Drafs się nazywam.
Dzień dobry.
Witam również pana, witam państwa w Konradinum, czyli tutaj można było powiedzieć niedaleko za rogiem o 24 maja o godzinie 17. Mamy takie spotkanie i tutaj właśnie liczę na pomoc troszeczkę Radia Gdańsk, żeby
ktoś przyszedł?
To znaczy na pewno będą osoby, bo same spotkanie jest skierowane w sumie do osób bardzo zainteresowanych tym tematem. Interesują takimi rzeczami, to znaczy jak powstał Wszechświat, jak ewoluował Wszechświat, jak powstał Układ Słoneczny.
No jest
Słoneczny.
To może takie środowisko. Może liczne w stosunku do innych województw, ale jednak jest. Skupione na portalu, który ja znam, Astro Pomorze.
Tak, tak się dobrze składa, że należy też do tego portalu. To jest grupa zamknięta na Facebooku i też właśnie tam wszystkie materiały promocyjne związane z tym wydarzeniem udostępniam i mam nadzieję, że grupa z Astro Pomorza nas tutaj licznie odwiedzi. Chociaż wiem, że na pewno nie wszyscy będą mogli przyjechać, bo Astro Pomorze zrzesza nie tylko osoby z Gdańska, ale można było wiedzieć z całego regionu. Na prośbę tych niektórych osób, które nie będą mogły dojechać, szykujemy nagrywanie tego spotkania. Nie wiem jeszcze, czy zrobimy to
transmisję online.
No właśnie, online. Ja tutaj poprosiłem moich uczniów, żeby troszeczkę mi pomogli w ogarnięciu tego tematu, żeby to streamować albo live'em na Facebooku, albo na YouTubie. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Na pewno będzie to nagrywane i na pewno w jakiś sposób to kiedyś tam udostępnimy.
Dla mnie, przyznam, to jest rzecz wyjątkowa, żeby organizować tego rodzaju spotkania, bo tak mało ludzi ostatnio filozofuje.
No właśnie, to jest jedna z takich przyczyn, dla których organizuję te spotkanie. W sumie faktycznie, jak czasami posłucha się troszkę na przerwach, o czym rozmawiają uczniowie, to w sumie jest to dalekie od nauki, od jakiegoś tam wielkiego wybuchu, od wszechświata.
Nie patrzy w gwiazdy, no właśnie, nawet z dziewczyną?
No właśnie. W sumie też czasami mam takie wrażenie, że u nas to troszeczkę na Pomorzu, no nie wiem, bardziej jakieś festiwale food trucków się zdarzają, niż jakieś takie wydarzenia naukowe. Jest troszkę oczywiście kulturalnych wydarzeń, świetna sprawa, ale mam takie wrażenie, że troszkę brakuje wydarzeń takich naukowych.
Ale pan wyszedł z założenia, że lepiej nie narzekać, lepiej coś robić, tak?
Dokładnie. I postanowiłem właśnie tutaj zrobić takie spotkanie. W sumie na początku miało to być spotkanie tylko dla uczniów Onscape, bo ja z uczniami od czasu do czasu robimy takie połączenia za pomocą Skype'a z naukowcami. Ostatnio mieliśmy z Microsoftem, żeśmy się łączyli, wcześniej łączyliśmy się z Szetlandami Południowymi, tam pani z nami chciała porozmawiać na temat prac naukowych i badań, które są przeprowadzane. To była polska ekipa.
Arktycznych, tak?
Tak. Właśnie tak próbuję zachęcić młodzież, żeby się jakimiś rzeczami takimi innymi jeszcze też troszkę zainteresowało. No i miało być Skype, a wyszło spotkanie na żywo. Pan doktor Lamrza był na tyle uprzejmy, że przyjedzie do nas do Gdańska i będzie chciał tutaj spotkać się nie tylko z naszymi uczniami, ale również będzie chciał spotkać się z mieszkańcami Gdańska.
Jeżeli pan pozwoli już za chwilę o tym, o czym może opowiadać filozof przyrody, Łukasz Lamrza.
Tak, dokładnie.
Pomysłowy Włodzimierz.
O czym w Konradinum? Już niebawem będzie opowiadał Łukasz Lamrza, filozof przyrody.
W sumie spotkanie jest takim nawiązaniem do najnowszej książki pana doktora Lamrzy, Wszechświat krok po kroku. Tematyka tego spotkania jest podzielona na takie trzy działy. Ewolucja Wszechświata, ewolucja Układu Słonecznego i ewolucja życia.
Moje kolejne pytanie też od razu, za chwilę wracamy do tego wątku. Właściwie jak to się przedstawia obecnie w szkole?
No w szkole, cóż, no obiecałem, że nie będę narzekał, od tego zacznę, to troszeczkę próbuję przemicić pomiędzy tymi godzinami, powiedzmy, które są w programie szkolnym uwzględnione na astronomię. Nie jest ich dużo, to jest około tam kilka do 10 godzin. Staram się troszeczkę to rozszerzyć, ale oczywiście temat jest na tyle obszerny i interesujący, że można byłoby cały rok szkolny na ten temat opowiadać i tak by było mało. Jak czasami rozmawiam z absolwentami szkoły, to mam bardzo właśnie ciepło wspominają te chwile, które były poświęcone na astronomię, bo nie oszukujmy się, z całej fizyki astronomia jest takim chyba najciekawszym, najbardziej inspirującym tematem. Pozostałe działy fizyki, jakieś termodynamika, no to nie wszystkim może leży.
Skorzystam z okazji i zapytam, to czego uczy się, jeżeli chodzi o ten kosmos we współczesnej szkole, tak? W szkole średniej.
Obecnie mamy już 8 planet, kiedyś mieliśmy 9 planet, to też taka ciekawostka, czasami wspominam na lekcji, dlaczego zdetronizowano Plutona. Nie wszyscy mogą się z tym pogodzić. Też,
a to ja nawet o tym nie wiem.
No tak, w 2006 roku Unia Astronomiczna stwierdziła, że
wiem o tym, ale nie wiem dlaczego.
Że Pluton nie spełnia wymagań. Problem polegał na tym, że najnowsze badania i odkrycia sugerowały, że tych obiektów takich planetopodobnych jest całkiem sporo w naszym układzie. Jak pojawiały się planety tam 10, 11, 12, no to w końcu stwierdzono, że tych obiektów jest troszeczkę może za dużo i czas w końcu je w jakiś sposób sklasyfikować. No i
10 lekcji nie wystarczy?
No nie wystarczy. Nie wystarczy. Co prawda wspominam uczniom o klasyfikacji, czyli jeżeli mówimy o planecie, no to przede wszystkim musi obiegać Słońce, to jest ten podstawowy warunek. Druga sprawa, że no, musi przyjmować w miarę okrągły kształt. A no i trzecia sprawa, no to jeszcze jest to, że na swojej orbicie musi w miarę dominować, czyli nie może być oprócz tego obiektu, tej planety, nie może być innych obiektów dosyć sporych, porównywalnych wielkością do tej planety. Pluton niestety się już nie łapał, bo jego dodatkowy księżyc Charon no jest, można powiedzieć, porównywalnych. No nie jest tak duży, jest bodajże tam dwukrotnie mniejszy, ale jeszcze na orbicie jest jeszcze kilka innych księżyców, także w sumie Pluton został zdetronizowany. Amerykanie się z tym do tej pory nie mogą pogodzić, bo odkrywcą Plutona był Amerykanie.
No tak, nasz układ planetarny to wydawać by się mogło jednak taka podstawowa wiedza, prawda? Ale trudniej opowiedzieć o tym, czym jest czarna dziura.
No właśnie. Faktycznie w programie dosyć mocno skupiamy się na programie szkolnym, dosyć mocno skupiamy się na planetach na układzie słonecznym, na Księżycu.
Dalej idzie niewidzialna materia.
A tam dalej to w sumie nie bardzo wiadomo, co się dzieje. Czasami, no wiemy, że są gwiazdy, one są w miarę daleko, tak, to tam standardowa wiedza, natomiast część osób na przykład nie bardzo wie, jakie jest najbliższe sąsiedztwo, gdzie się kończy wyraźna granica, czy jest jakiegoś układu słonecznego naszego i tej przestrzeni międzygwiezdnej, nie mówiąc już o tym faktycznie, że same gwiazdy są dodatkowym ciekawym tematem, bo no, nasze Słońce jest niezbyt dużym karłem czerwonym. Rodzajów gwiazd jest naprawdę całkiem sporo. Czasami jak się popatrzy na niebo, no to można zobaczyć, że niektóre gwiazdy, takie punkciki są jakieś takie jaśniejsze, jedne są czerwone, jedne mocniej świecą, inne słabiej świecą, także uczniowie dostrzegają te pewne różnice, no i potrafią się pytać właśnie, a jaka to jest różnica, jakiego rodzaju mamy gwiazdy, skąd powstało. Choć ich, powiem szczerze, najbardziej interesuje to, jak nie tyle Słońce powstało, co jak zginie, jak zgaśnie, co się stanie z nami.
Tak? I kiedy.
I kiedy przede wszystkim. Także tu akurat mam pocieszające wiadomości, że no, przez najbliższe miliard lat nic takiego spektakularnego się nie będzie działo.
To taki nauczyciel to ma też trudne zadanie, bo od czasu do czasu uczniowie mogą zadać pytanie, na które można być nieprzygotowanym.
Tak? No to prawda.
Ile jest gwiazd we wszechświecie?
Tutaj jakby nawet się pomylił o miliard, to i tak by się nic nie stało. W sumie można byłoby od tego zacząć, że wszystkie gwiazdy, które widzimy na niebie, to są gwiazdy należące tylko do naszej galaktyki. Nie widzimy gwiazd obcych galaktyk, przynajmniej tak gołym okiem. One są zbyt odległe od nas, ale szacuje się, że w naszej galaktyce, która jest nie najmniejsza, nie jest jakoś super wielka, ale też nie jest najmniejsza, jest przyzwoita, powiedzmy sobie, to jest tych gwiazd mniej więcej 10 do potęgi 12. To ciężko liczbami wyjaśnić. Natomiast ile jest galaktyk? Tutaj się szacuje mniej więcej na dosyć podobną liczbę, czyli 10 do 12, a więc gdybyśmy
nie chcieli... A jak pan odpowiada na...
10 do 24 mogą
być. Jej, na pytanie takie podstawowe, które na pewno uczniowie zadają. Ale po co mi ta wiedza?
No tak, wiadomo,
że... czegoś nie przyda.
Tak, to prawda. Ta wiedza z poza pewnymi wyjątkami jakoś pieniędzy nie przynosi, z wyjątkiem właśnie jakichś naukowców, prawda, autorów książek. Natomiast wydaje mi się, że takim istotnym czynnikiem to jest chyba ciekawość. Ja zawsze uczniom mówię, że gdyby nie ludzka ciekawość, to byśmy jeszcze na drzewach siedzieli. Tak mi się wydaje, że motorem przemian i postępu jest ludzka ciekawość.
To ja jestem ciekawy, jak będzie wyglądało to spotkanie z Łukaszem Lamrzą. O tym już za chwilę i o tym już za moment.
Pomysłowy Włodzimierz.
Łukasz Lamża, filozof przyrody, przyjeżdża do Konradinum. Tak, to spotkanie?
24 maja, czyli w sumie można było powiedzieć, że za półtora tygodnia, na godzinę 17 w auli szkolnej, chętnie...
I będzie opowiadał o wszechświecie.
Jest tutaj przygotowanych różnych dużo ciekawostek, bo mówiliśmy do tej pory o Układzie Słonecznym, ale przecież nie mówiliśmy jeszcze nic o wszechświecie. A wydaje mi się, że chociaż każdy raz w życiu zadał sobie pytanie, no skąd to się wszystko wzięło, gdzie to się zaczęło?
Zaczęło się podobno od Wielkiego Wybuchu.
No właśnie, a co było przed?
A co było przed Wielkim Wybuchem?
No właśnie, uczniowie też mi się pytają. Odpowiedź jest dosyć prosta. Po prostu nie było nic. Problem polega tylko na tym, że człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie niczego. Tak? Bo dla nas nic to jest po prostu jakaś przestrzeń, która jest po prostu pusta. A to nie jest przestrzeń, która jest pusta. Po prostu nie było przestrzeni, nie było czasu, nie było nic. Tak to wygląda.
Ja zamilkłem, bo to jest niewyobrażalne.
No właśnie, to jest niewyobrażalne i uczniowie strasznie mnie męczą, jak to jest możliwe. Nie jest to oczywiście jeden możliwy model, bo to jest taki model, który najbardziej obecnie jest taki dominujący. Pojawiają się też takie modele wszechświatów cyklicznych, to znaczy mamy Wielki Wybuch, mamy później rozprzestrzenianie się przestrzeni, mamy później, po jakimś czasie pod wpływem grawitacji nastąpi kurczenie się tej przestrzeni i dochodzimy do pewnej osobliwości grawitacyjnej, która z kolei znowu staje się kolejnym wszechświatem. Także jest taka możliwość, a więc ten wszechświat się rozszerza, kurczy się, rozszerza się, kurczy. Te wybuchy, wielkie wybuchy tak zwane powtarzają się co jakiś czas. Natomiast w sumie według mnie no nie jest to takie istotne, czy tak faktycznie jest, bo pytanie wtedy, a kiedy był ten pierwszy, prawda, wielki wybuch? A więc wracamy wtedy do punktu wyjścia. Czy on był, czy go nie było? No, ja uważam, że umysł ludzki nie jest za bardzo przygotowany do tego, żeby takie rzeczy pojąć, bo nie daj Boże okazałoby się, że nie miał początku i nie ma końca, no to jest rzecz nie do pojęcia i niektórych mogłoby przyprawiać o siwiznę, tak? Bo to jest rzecz dosyć przerażająca, że
tu
coś nie ma początku.
Padły słowa, nie daj Boże, bo zawsze pojawia się przy takich dyskusjach tak idea Boga i wiary.
Tak, strasznie uczniowie mnie nagabują, czy ja jestem osobą wierzącą, czy jestem osobą niewierzącą. Ja próbuję troszeczkę ten temat obejść, bo ja zajmuję się fizyką i to fizyką raczej w szkole, nie tą taką wielką fizyką, jak to robią naukowcy, ale zazwyczaj udaje mi się wybrnąć z tego tematu. Mówię mniej więcej coś takiego, że no, ja troszeczkę o tej fizyce wiem. Wiem na tyle, żeby mieć pewne wątpliwości, natomiast wiem za mało, żeby mieć pewność. A więc...
Sprytnie.
Sprytnie, no muszę tutaj tak się, muszę się tak posługiwać. Natomiast idea faktycznie Boga jest tutaj często poruszany ten temat, często pytania są tego typu. No, jeżeli Polskie Gdańskie Radio chciałoby mi tutaj wspomóc w jakimś kolejnym spotkaniu, które byśmy mogli zorganizować, to byśmy poprosili profesora księdza Michała Hellera, który jest stworzył wydawnictwo Copernicus Center Press, w którym wydaje Łukasz Lamża swoje książki. No i ksiądz profesor właśnie takimi pytaniami się zajmuje.
No to jest dopiero guru, jeżeli tak, chodzi o kosmologię.
Dokładnie. My raczej tutaj na tym spotkaniu nie damy jakichś konkretnych odpowiedzi. W sumie to jest troszeczkę taka rzecz no, indywidualna.
Pytanie brzmi, czy może być konkretna odpowiedź, bo przecież nawet ten wielki wybuch no, jest teorią.
No jest teorią. Znaczy ja może zacytuję jeszcze...
A niepewnością.
Tak, ja zacytuję może jeszcze jedną taką słynną osobę. Wszyscy znamy Alberta Einsteina. On kiedyś powiedział coś takiego, że nauka bez religii jest kulawa, natomiast religia bez nauki jest ślepa. To jest dosyć skomplikowane stwierdzenie, ale daje takie dosyć ciekawe rezultaty, bo w sumie to jest właśnie to nawiązanie do wielkiego wybuchu, do tego, skąd żeśmy się wzięli, bo my na wszystkie pytania nie jesteśmy jeszcze w stanie odpowiedzieć i często pewnych odpowiedzi poszukuje się właśnie w taki sposób, że no Bóg stworzył, prawda? A więc można byłoby powiedzieć, że faktycznie nauka bez religii jest kulawa, nauka nie jest w stanie jeszcze odpowiedzieć na wszystkie pytania. Prawda? My pewnych rzeczy nie wiemy. I tutaj można by powiedzieć, że ten świat nadprzyrodzony jest w pewnym sensie
wytłumaczeniem.
Natomiast problem też jeszcze w drugą stronę jest. Jeżeli religia, mamy religię bez nauki, Tak, że jest ślepa wtedy, wynika to z tego, że my nie możemy ignorować, tak, mówiąc o pewnych rzeczach teologicznych, nie możemy ignorować odkryć naukowych. Takim dobrym przykładem jest to, że w ogóle te wydawnictwo Copernicus Center Press wydaje książki, które są książkami ściśle fizycznymi, ale też są filozoficznymi i też mówiącymi dużo o religii. Zresztą ksiądz profesor Heller, chyba jako jedyny Polak, dostał tą nagrodę Templetona, która jest przyznawana osobom za wkład taki łączenia, jakby to powiedzieć, pomosty, to tak kładzenie takich mostów pomiędzy religią i nauką. Także myślę, że ksiądz profesor Heller na ten temat pewnie sporo by powiedział. My na tym spotkaniu spróbujemy te pytania pewnie krzętnie troszeczkę ominąć, bo...
Będzie bardziej naukowo,
rozumiem. Będzie bardziej naukowo, dokładnie.
Spotkanie z Łukaszem Lambrzą, przypomnijmy jeszcze raz, kiedy, gdzie?
Spotkanie jest w Konradinum 24 maja o godzinie 17 w auli szkolnej.
Ja bardzo dziękuję, cieszę się, że rozmawiałem z fizykiem, z nauczycielem, który robi takie rzeczy. Ogromny, ogromny szacunek i brawa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pomysłowy Włodzimierz.